Historia filozofii na UMC się rozpoczyna się od aktywności profesora doktora Narcyza Łubnickiego. Słyszymy w pierwszych zdaniach filmu, do którego będziemy dziś nawiązywać. Narcyza Łubnickiego, który w roku 1944 badaniami w dziedzinie logiki, metodologii, nauk, historii filozofii oraz antropologii filozoficznej zapoczątkował filozofię na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej. Jemu poświęcony jest ten film. To film, do którego scenariusz napisał i którego współreżyserem jest profesor Marek Hetmański. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam.
Bardzo się cieszę, że postać Narcyza Łubnickiego, profesora Narcyza Łubnickiego, spróbujemy przywołać w dzisiejszym programie i próbuję też namówić cię do takiej refleksji na temat tego, czy to postać wyłącznie historyczna, czy też może więcej w nim współczesnego, albo współcześnie bardzo go potrzebujemy, bardziej niż myślimy. Ale po kolei film został zrealizowany przy okazji 80. rocznicy powołania UMCS-u, którą to rocznicę obchodziliśmy w ubiegłym roku, a profesor Łubnicki był jednym z założycieli uniwersytetu, był jednym z tych pierwszych mianowanych profesorów UMCS-u. Mistrz poprawnego myślenia, to jest tytuł tego filmu, tytuł książki profesora Łubnickiego, Nauka poprawnego myślenia. No to zacznijmy od tego myślenia. Rozczuliło mnie, zachwyciło. Zapisałam to sobie nawet w kalendarzu. Zdanie profesora Łubnickiego wypowiedziane na antenie Polskiego Radia w Warszawie. Sam przebieg myślenia jest czymś radosnym. No przecież to perełka. Myślenie jest radością?
Tak, oczywiście potwierdzę tę tezę wysłowioną przez Narcyza Łubnickiego, że myślenie jest radością. Filozofowanie, które jest istotą myślenia, jest radością. To są piękne słowa. Może one brzmią dzisiaj cokolwiek staromodnie, nieaktualnie, ale ja je pamiętam, bo tu muszę powiedzieć, że miałem szczęście być jego studentem. Na końcu już jego kariery w uniwersytecie, kiedy przechodził na uniwersytecką emeryturę, rozpocząłem studia filozoficzne, więc jeszcze przez 2 lata słuchałem jego wykładów fakultatywnych. One dotyczyły już takich jego pobocznych badań, historia filozofii starożytnego wschodu, Indii. To były piękne wykłady. Mieliśmy poczucie jako studenci z lat 70. Polskiego Uniwersytetu, że mamy przedwojennego profesora. No, elegancko ubrany, piękna dykcja, staranność zachowania, taki obyczaj akademicki, powściągliwość, ale też życzliwość dla ludzi. To wszystko ujmowało z jego strony jako człowieka. I też dawało nam poczucie wyjątkowości filozofii. Na ogół mieliśmy zajęcia z innymi profesorami, którzy byli jego uczniami, ale oni już byli, jeśli tak mogę powiedzieć, nowocześni, współcześni. Nam tacy dosyć prości oczywiście. A Łubnicki był z innej epoki. To było wartością jego i też takich studiów, które zaczęliśmy u nas w Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej.
Skoro wspominasz o tej innej epoce, no to w jakim kierunku się wybieramy?
No tak, to jeśli już mówimy o jego przedwojennej przeszłości, no urodził się w Białymstoku, tam skończył gimnazjum, liceum i tam rozpoczął filozofowanie. To nie jest przypadkowe miejsce, tam jego rodzice pochodził z robotniczej rodziny, tam jego rodzice pracowali i on tam rozpoczął naprawdę filozofowanie. W wielu miejscach, takich biograficznych wspomnieniach po wojnie jeszcze i już przed emeryturą pisał, że jako dwunastoletni młodzieniec w liceum był zafascynowany filozofią. Czytał wtedy po francusku i po niemiecku klasyków filozofii. Pisał potem zresztą, że bez większego zrozumienia, które potem dopiero mu przychodziło, ale był zafascynowany filozofią i literaturą. Tą taką wielką, rosyjską, Czernyszewskim, Hercenem, Dostojewskim. Więc kształtował go Białystok. Ale studia filozoficzne rozpoczął w Warszawie w 1928 roku, w Wolnej Wszechnicy Polskiej. To jest szczególna instytucja, która była rodzajem uniwersyteckiej, akademickiej instytucji, odmiennej niż Państwowy Uniwersytet Warszawski. I tam w takim bardzo społecznie usposobionym środowisku lewicowym, socjalistycznym kształtował się jego i postawa życiowa, i system wartości politycznych częściowo, ale tych światopoglądu. I to ukształtowało go jako filozofa. Potem skończył tam studia magisterskie, magisterskie, dyplom. Rozpoczął potem studia doktorskie w Paryżu. Pojechał w 1929 roku na roczny pobyt w Sorbonie. Tam zrobił doktorat pod opieką takiego wybitnego wówczas francuskiego kartezjanisty Lalande. I powrócił do Polski i został asystentem Wolnej Wszechnicy Polskiej, ale w Łodzi. I od 1933 do 1939 tam pracował. Więc ukształtował go nie Uniwersytet Warszawski, który, prawdę mówiąc, był wtedy objęty różnymi ksenofobicznymi, antysemickimi, brzydkimi. No nie w całości oczywiście, ale takimi postawami. A jego postawa była taka prometejska, świetlana, piękna. Okupację spędził w Warszawie, częściowo w Krakowie, ukrywał się. I 44 rok, o którym powiedziałaś, to był miejsce, czas, kiedy się pojawił u nas w Lublinie.
Ta jego postawa, o której wspominasz, myślę, też ukierunkowała to, w którą stronę poszedł na początku UMCS, dlatego że plany były zupełnie inne. To nie miał być uniwersytet, w którym filozofia miała odgrywać istotną rolę. On był nastawiony ideologicznie na ówczesne czasy i na przestrzeń, w której byliśmy, czyli wschód Polski, czyli rolnictwo, filozofia, daleko.
Tak, to prawda. Wiemy, to historia naszego uniwersytetu, momentu jego poczęcia w 1944 roku w ramach struktury tamtej władzy Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego była taka, iż miała to być uczelnia stwarzająca kadrę dla rolnictwa, weterynarii, medycyny, dla tego nowego obszaru Polski wyzwolonego z okupacji. I tak powstawał uniwersytet, ale naprawdę obecność Łubnickiego, jednego z pierwszych, on już był tu w lipcu 1944 roku, na apel PKWN-u, jego obecność zdecydowała, że ta filozofia, w ogóle profil humanistyczny się pojawił. Bo tu większość była przyrodników. No, chociażby pierwszy nasz rektor Uniwersytetu Marii Skłodowskiej, profesor Rabe, był przyrodnikiem. Tam było kilku jeszcze innych, których on sam Łubiński też zachęca do przyjazdu, ale jego profil filozoficzny, ten humanistyczny, przekonał Rabego, przekonał chyba nawet też czynniki wyższe tam Straszewskiego, ministra w PKWN-u od spraw nauki, żeby dorzucić jeszcze humanistykę i filozofię, i to Łubiński od początku propagował tu w Lublinie. Naprawdę, ten ogólnouniwersytecki charakter, jaki nasza uczelnia w ciągu 80 lat wykształciła, zawdzięczamy Łubińskiemu.
I to jest także jeden z tych powodów, dla których przywołujemy to nazwisko i chcielibyśmy je zostawić w Państwa pamięci. Sięgam teraz jeszcze do Twojej pamięci. Bardzo pięknie i plastycznie opisałeś postać profesora Łubnickiego. Co ci dał? Co jest w profesorze Marku Hetmańskim z Łubnickiego właśnie?
Nie patrzę na siebie jako tylko jego studenta. No ja widzę naturalnie siebie jako pokolenie z takimi moimi kolegami jak Jan Pomorski, Krzysztof Brozi, nie żyjący już, jak kilku innych kolegów, no i starszych też moich koleżanek i kolegów, którzy byli jego studentami, asystentami. On dla nas wszystkich, dla mnie również, dawał ten profil humanistyki bardzo szerokiej. To nie tylko sama filozofia, metodologia, jak powiedziałaś na początku, logika, ale też taka filozofia społecznie usposobiona, nastawiona na myśl socjalistyczną, wrażliwość społeczną. Miał też pewne poglądy estetyczne, miał poglądy etyczne, wrażliwość na cierpienie człowieka. Empatia, współczucie dla innych ludzi. Brał to z własnego osobistego doświadczenia, zapewne z rodziny, ale on też miał wsparcie wielkich systemów etycznych, europejskiej filozofii Spinozy, ale też i indyjskiej filozofii. Ta wrażliwość na każde cierpienie. Mówił nam na wykładach, proszę Państwa, to wtedy w tamtych latach to brzmiało zupełnie egzotycznie. Dzisiaj to już w tej rozwiniętej ekologicznej świadomości jest oczywiste, że chronimy każdą formę życia, ale on nam z przejęciem opowiadał, jak to należy szanować rośliny, nie jeść mięsa, być życzliwym dla ludzi, ale i dla zwierząt. Miał psa, którym się bardzo ładnie opiekował, często o nim wspominał. Więc on był naprawdę dla nas wzorem, który mogliśmy potem przyjmować. I myślę, że gdybym naprawdę siebie miał na tym tyle ocenić, no to dużo uzyskałem. Potem oczywiście zyskiwałem od jego następców, Sackowskiego, Koja, Dziemidoka. To byli jego pierwsi asystenci. Ci profesorowie też nam dawali sporo, ale Łubnicki był fundamentem tego wszystkiego.
Jaki był jego stosunek do innych poglądów?
Och, tutaj miał bardzo on miał swoje poglądy bardzo wyraziste, bardzo dbał o taką spójność, jakkolwiek w wielu tekstach jest taki piękny esej pisany na rok przed jego śmiercią. W 1987 roku opublikował w studiach filozoficznych taki tekst, taki esej filozoficzny, gdzie podsumował swoje poglądy. Pokazał, jak one ewoluowały. I proszę, wyobraź sobie, że rok przed swoją śmiercią, pisząc, tam użył takiego anagramu, on nie jako Łubnicko, Czarny występuje. I on mówi, Czarny ma system filozoficzny otwarty na różne systemy, spójny, konsekwentny, otwarty na dalsze wpływy. 82-letni mężczyzna pod koniec życia, filozof, mówi, że ma system filozoficzny otwarty na poglądy. No jeśli ja teraz to przeczytałem sobie niedawno jeszcze raz ten esej, to jestem ujęty tym. Myślę, że to jest coś, co może dzisiaj się nam filozofom nie spotyka, bo jesteśmy zamknięci być może w wyspecjalizowanej wiedzy albo może już w jakichś ortodoksyjnych poglądach. On miał je zdecydowanie innej jakości, lepsze jak sądzę.
Zatrzymałam się myślą przed tym, co mówisz, choć cisza nie jest specjalnie radiowa i nie powinno być takiej pauzy na przemyślenie, ale rzeczywiście ta myśl w ruchu, zresztą charakterystyczna bardzo dla ojca jednego z twoich pracowników, Cezary Wodziński, nie był w żadnym razie związany
z
Lublinem, ani z profesorem Łubnickim, ale widzę tutaj to podobieństwo, że myśl, która stoi, poglądy, które stoją, no właściwie do niczego się nie nadają. Myśl ruchu, bardzo lubię to sformułowanie. I bardzo mi tego dzisiaj brakuje. Dlatego, że być może z powodu tak intensywnie i dynamicznie zmieniającego się świata, z powodu natłoku tego wszystkiego, co nas otacza, okopujemy się w swoich wyobrażeniach i w swoich poglądach. I jakakolwiek ingerencja z zewnątrz, jakikolwiek ruch myśli sprawia, że wydaje nam się, że za chwileczkę ten świat zupełnie runie. No i to prowadzi do bardzo niedobrych, jak wiemy, rezultatów i skutków. Przydałby nam się profesor Łubnicki dzisiaj, żeby nas trochę szturknąć, choć to nie jest w jego stylu?
No tak, przydałby się, nie wątpię w to. Nawet tak się zastanawiam, jakby był odbierany przez nas, starszych, jeszcze dzisiaj pracujących w dziedzinie filozofii w UMCS-ie profesorów i przez studentów. No na pewno ten rodzaj, ładnie to ująłeś, ruchliwości myślenia, w sensie takim szerszym i węższym, byłby potrzebny, ale to prawdy nie wiem, jakby odbierano go. Być może byłoby poczucie archaiczności jakiejś takiej postawy, ale śmiem twierdzić, że chyba jednak młodzi, no tak, chyba teraz już bym zmienił, nawet zacząłem wypowiedź z innym przekonaniem, teraz je chyba odwrócę. Myślę, że chyba nasi studenci byliby otwarci na to. Ja chyba teraz, no wczoraj miałem wykład, rozpocząłem z wspomnianym młodym Wodzińskim, to jest mój doktorant, pracuje ze mną w katedrze, bardzo ciekawa młoda postać. Rozpoczęliśmy wykład o szaleństwie, chorobie, o normalności, nienormalności w dziejach historii i filozofii. Przedstawiliśmy wczoraj na tym naszym pierwszym wykładzie z Wodzińskim młodym bardzo różnorodną gamę poglądów i widziałem zafascynowanie na twarzach młodzieży, studentów filozofii. I to od pierwszego roku aż po starszych. Więc niewykluczone na twoje pytanie bym powiedział teraz tak, że rzeczywiście no, ta ruchliwość myśli, taka niezmienność, stabilność postaw filozoficznych, ale otwartość na różne poglądy byłaby dzisiaj rzeczywiście wartością atrakcyjną dla młodzieży. Problem jest tylko umiejętności przekazania tego. No, dzisiejsze czasy charakteryzują się dosadnością różnych zachowań i myślenia. Moi koledzy czasami dosadnie wyrażają swoje poglądy, zyskując oczywiście atrakcyjne zainteresowanie, poklask. Też czasami wyrażam coś dosadnie, ale wydaje mi się, że powściągliwość w formie, ale dosadność w treści byłaby lepsza. Młodzi by to łapali, albo jak się mówi dzisiaj, kupili, byliby chyba zajęci. Więc chyba mam takie doświadczenie po lekcji z Łubnickiego, które wynoszę.
Wracam do tego, od czego rozpoczęliśmy naszą dzisiejszą rozmowę. Sam przebieg myślenia jest czymś radosnym, mówi profesor Narcyz Łubnicki, a słyszymy to w twoim filmie. I dodaje jeszcze coś bardzo istotnego, wzmaga poczucie godności. Tego nam też brakuje, że szukamy i tego pocieszenia, i radości, i poczucia godności w bardzo różnych miejscach, zapomniawszy, że mamy to w sobie.
Zamyśliłem się nad tym pojęciem, które użyłaś, godność.
Profesor użył.
Łubiński użył, tak. Nie wiem. Godność to jest pewna cecha postawy życiowej, systemu poglądów, poczucie jej wartości, doniosłości, znaczenia. Jeśli byśmy tak określili godność, no to rzeczywiście ona jest wartością, no nawet powiedziałbym bezwzględną i dużą, dużej rangi. Natomiast czy ona jest osiągana i czy ona charakteryzuje filozofię dzisiaj? Nie wiem. Chyba ja na co dzień nie myślę tak o filozofii. Raczej ja ją traktuję jako rzecz dosyć użyteczną, w sensie no, pobudzenia do myślenia, nie taką utylitarną, żeby tam wykorzystać do lepszego zawodu czy sprawności intelektualnych. Nie, niekoniecznie. Użyteczność filozofii to dzisiaj jest bardzo ważna cecha. Uniwersytety są nastawione na to, żeby przedstawiać wiedzę. Nawet tę wysoce abstrakcyjną, teoretyczną filozofię, ale jednak z zastosowaniem do czegoś. I to się nawet sprawdza. Nasi młodzi studenci poedykowani przez nas w filozofii są całkiem sprawni na rynku pracy i doskonale się orientują. Jesteś sama tym przykładem, bo jako dziennikarka świetnie się sprawdzasz po edukacji filozoficznej. Natomiast godność. No jeszcze raz się spróbuję tym zmierzyć i zastanowić. Godność jest dzisiaj chyba już taką cechą, o której się nie mówi. Może też i przez to się nie myśli, stąd moja chwila wahania. Ale dobrze, owszem, Łubiński miał to poczucie godności i on bardzo dyskretnie je pokazywał i przekazywał. On nie mówi o takich wielkich rzeczach. Ale w tym filmie, który tu wspominasz, są wypowiedzi moich starszych jeszcze koleżanek i kolegów. Profesor Anna Pajdzińska, no wybitna polonistka, literaturoznawczyni. Będąc jego studentką jeszcze pod koniec lat 60. jako polonistka, wspominała o tej godności, która emanowała nawet z samego formy wykładania Łubińskiego. Bardzo prostych rzeczy, logiki podstawowej, czy też tam historii filozofii. Ta godność, czyli w tym wypadku właśnie nie tyle godność osoby i filozofa, co samej filozofii jako takiej. Okej, zgadzam się. To jest ważna cecha.
Z powodu braku poczucia często godności, no, wykonujemy gesty niegodne. I dlatego zastanawiam się, czy sięganie do profesora Łubińskiego nie mogło i do jego sposobu myślenia nie mogłoby nam pomóc.
Zapewne. Tylko cóż, należy już do innej epoki. Ona odeszła. No są tylko tacy jak ja, którzy jeszcze go pamiętają i staramy się jakoś go upamiętnić, chociażby w tym filmie. No teraz wydaje antologię tekstów filozofów pierwszych dwóch pokoleń w Lublinie, w tym również Narcyza Łubińskiego, antologia tekstów w tematyce głównie filozofii języka, teorii poznania, metodologii. Tam są 4 teksty Łubińskiego, są Leona Koja i Zdzisława Cackowskiego. Jest angielska wersja tych przykładów. Ukaże się w bardzo dobrym europejskim wydawnictwie Brill. Będziemy upowszechniali tą tradycję filozofii lubelskiej pod rangą filozofii analitycznej. No więc my to upowszechniamy. Czy to z kolei przyczyni się do podkreślenia godności no, tych pierwszych filozofów? Zapewne tak. Na pewno przyczyni się, i tutaj wolałbym o tym myśleć i konkretnie mówić, mianowicie przyczyni się do propagowania pewnego stylu filozofowania, którego Łubiński był mistrzem. Wspomniana przez ciebie tytuł książki Nauka poprawnego myślenia. No, on był mistrzem w tym względzie. Jako logik stosował nie tylko metody formalizacji swoich tez i twierdzeń, bo to on tego nie robił, to robił jego uczeń, profesor Leon Koy, ale uczył on, Łubiński, swoich uczniów, a oni nas, mnie też, do pewnej ostrożności wypowiadania radykalnych tez, używania właściwych środków argumentowania, zgodnie z zasadami kanonów Mila, reguł logiki klasycznej arystotelesowskiej, zasada niesprzeczności, zasada wyłączonego środka, żeby one stały na straży poprawności wnioskowań i rozumowań. Była jeszcze bardzo ważna cecha, którą Łubiński propagował, wziął to oczywiście z tradycji filozofii europejskiej, brytyjskiej, żeby jeszcze dobierać argumentację adekwatną do rangi i tematu, który się broni, twierdzi. A poza tym, żeby jeszcze argumentacja i uzasadnianie jej były intersubiektywnie komunikowalne. Krótko mówiąc, chodzi o to, żeby ten, do którego przedstawiamy jakieś poglądy, do którego chcemy zwrócić się z poglądami, aby pozyskać jego zainteresowanie i wspólne działanie, żeby on rozumiał po pierwsze to, co my do niego mówimy, żeby rozumiał te sposoby argumentowania, umiał nas skontrować, zaanalizować krytycznie. To się nazywa intersubiektywną komunikowalnością poglądów i sposobów uzasadniania. Łubnicki bardzo o to dbał. I myślę, że jego uczniowie, wspomniani tu przeze mnie profesorowie, no to drugie pokolenie filozofów, no i my, ja należę do trzeciego, ale chyba też i mogę powiedzieć, że nasi studenci, nasi doktoranci, nasi asystenci, czwarte, teraz już jest piąte pokolenie, chyba trochę tam mamy z tych rzeczy po Łubnickim. Tę dbałość o to, żeby był dobrany właściwy sposób argumentacji do właściwej tezy. Tutaj mówimy wprawdzie o Łubnickim, ale ja akurat mam w tej chwili w pamięci jeszcze jedną wybitną postać. Wiem, że Łubnicki też cenił tego filozofa. Bertrand Russell, brytyjski, no, genialny filozof, jeśli chodzi o jego wkład do historii logiki, no, jego znaczące odkrycia w dziedzinie logiki, podstaw logiki dla innych dyscyplin. Łubnicki pasowałby do modelu Russella, bo jest taki, ja do dzisiaj jestem pod wrażeniem takiego zdania, które w dwutomowym autobiograficznym wyznaniu Russell uczynił. Powiedział, mnie jako filozofa i człowieka interesowały trzy rzeczy. Pragnienie osiągnięcia doskonałości w trzech rzeczach. Zdobyć pełną wiedzę o świecie, czyli mieć prawdę, jako filozof, logik robił to. Mieć jednocześnie spełnione poczucie miłości. W takim sensie miłości do innego człowieka, ale też miłości do świata, pewnie też może i do zwierząt, nie wiem. A trzecia rzecz, wrażliwość na krzywdę i cierpienie innych ludzi. Trzy rzeczy to pasje każdego z filozofów, mówi Russell. Powinny to być pasje trzech filozofów. Łubnicki pasował do tego. Więc moglibyśmy na koniec powiedzieć, że ta filozofia, nawet jeśli nie zamyka się tylko w takiej czysto formalnej analizie wnioskowań i argumentacji, co faktycznie było zasługą Łubnickiego, otwiera się na te jeszcze piękne, wielkie rzeczy, no, to miłość i to empatia dla cierpienia, no to jest pełny ideał. Myślę, że Narcyz Łubnicki byłby zadowolony z puenty naszej rozmowy, nie wątpię w to. I to jest zgodne z jego modelem filozofii.
Bardzo ci dziękuję.
Bardzo dziękuję również tobie.
Profesor Marek Hetmański, kierownik Katedry Ontologii i Epistemologii Wydziału Filozofii i Socjologii UMCS. Mam nadzieję do usłyszenia.
Mam nadzieję również.